Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest wtorek, 27 maja 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Fabien. Po dzienniku, w którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo m.in. przegląd prasy Sylwii Gipsy, Katarzyny Zawickiej, felieton Anny Bernhardt z cyklu Multimedia, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Prezydent Nicolas Sarkozy udaje się w dniu jutrzejszym do Polski, gdzie ma podpisać układ o partnerstwie strategicznym oraz rozmawiać o nadchodzącej prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej. Paryż nie kryje zadowolenia faktem, że Warszawa podziela jego zdania na temat tak zwanej wspólnej polityki rolnej, z której walnie korzystają oba kraje, oraz umocnienia europejskiej polityki obronnej. Sarkozy przemówić ma z trybuny sejmowej. Francja podpisała już takie układy z Węgrami, Łotwą i Rumunią. Stosunki z Polską uległy, jak wiadomo, gwałtownemu ochłodzeniu 5 lat temu, gdy Jacques Chirac napadł obcesowo na kraje Europy Wschodniej za poparcie dla wojny w Iraku. Mówi Paryż RFI. Przywódcy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, SPD, nie kryją zaniepokojenia ewolucją na lewo i domagają się oficjalnego odrzucenia możliwości współpracy z neokomunistami i lewakami z partii Die Linke, lewica. Gdy SPD wysunęła kandydaturę pani Gesine Schwann na stanowisko prezydenta przeciwko kandydatowi CDU-CSU, pani Angela Merkel zarzuciła tej partii, że oddaje się w ręce radykalnej lewicy. 77% Niemców uważa, że pomimo zapewnień SPD zmierza jednak do koalicji z tą lewicą. Tymczasem gospodarka Niemiec kwitnie nadal. W pierwszym kwartale bieżącego roku niemiecki PKB odnotował najwyższy wzrost od 12 lat, 1,5%, co w stosunku rocznym oznacza 1,8%. Dane te przerastają optymistyczne prognozy ekonomistów. Pomyślnym objawem jest wzrost inwestycji w środki produkcji. Bruksela naciska natomiast na Francję, by przyspieszyła ona wysiłki w celu zmniejszenia deficytu, który zbliża się niebezpiecznie do dozwolonych 3%. Tymczasem w swoim wystąpieniu na fali radia RTL prezydent Sarkozy starał się uspokoić opinię publiczną zaniepokojoną możliwością surowych oszczędności. Sarkozy zapewnił, że nie tknie 35-godzinnego tygodnia pracy wprowadzonego przez socjalistów, że nie przedłuży wieku emerytalnego do 63 roku życia, jak się tego domagają przedsiębiorcy, nie wprowadzi rygorów budżetowych oraz nie będzie kompensować likwidacji reklam w telewizji publicznej, na co wciąż czekamy, wzrostem opłat abonamentowych. Obiecał też gruntowny remont głównej linii kolejki podmiejskiej w regionie paryskim. Reuters informuje zarazem, że nastroje francuskich przedsiębiorców znów się pogorszyły, spadając do najniższego poziomu notowań od 2,5 roku. Po stronie lewicy decyzje prezydenta również nie wywołały entuzjazmu. Socjaliści i komuniści odrzucają je jednogłośnie jako zbyt ostrożne i niesprawiedliwe społecznie. Partia Socjalistyczna zapowiedziała także, że będzie głosować przeciwko ustawie o modernizacji ustroju Francji, co stanowiło jeden z okrętów flagowych programu Sarkozy'ego. Bez głosów socjalistycznych ta trwożliwa dość reforma ma małe szanse, tym bardziej, że w szeregach rządzącej partii UMP ma ona również wielu przeciwników.
Studenci w Indonezji, kierowcy ciężarówek w Madrycie i Londynie, kierowcy sanitarek w Caen w północnej Francji, rybacy francuscy oraz hiszpańscy. Strajki i manifestacje nasilają się na całym świecie, a powód protestów tych przedstawicieli różnych kategorii zawodowych ma wspólny mianownik – astronomiczne ceny paliw, które rosną w porażającym tempie. W Indonezji na Uniwersytecie Makassar w prowincji Sulawesi na południu dwie osoby zatrzymano z grupki, która obrzucała kamieniami policjantów. W całym kraju mnożą się protesty po tym, jak w piątek rząd obwieścił drastyczne cięcia dotacji do benzyny, co spowoduje wzrost cen paliw o 30%. W ciągu 6 lat ceny baryłki ropy naftowej wzrosły 6-krotnie. W 2002 na giełdzie w Nowym Jorku płacono za baryłkę $20, w ubiegły czwartek już $135. W Londynie kilkaset ciężarówek wjechało do Śródmieścia, a kakofonia klaksonów miała być wyrazem protestu i żądań obniżek cen. W Madrycie przedstawicieli kierowców przyjął minister transportu. Jedna z central mimo tego wzywa do strajku, o ile żądania kierowców nie zostaną uwzględnione. Największe związki zawodowe transportowców hiszpańskich odcinają się jednak od apelu, aby nie zakłóciło to przebiegu negocjacji. Od 2 tygodni trwa akcja protestacyjna części francuskich rybaków, za których przykładem idą ich hiszpańscy koledzy po fachu. Starają się oni utrudniać żeglugę jednostek pływających pod banderami innych państw, aby w ten sposób wymóc obniżki cen paliwa w całej Europie. Zapowiedzi rządu francuskiego o dotacjach mających nieco pomóc rybakom nie rozwiały ich niezadowolenia. W Hiszpanii strajki dotknęły 3 porty, w tym Barcelonę. Także rybackie porty w Zatoce Kadyksu strajkują. Hiszpański Związek Armatorów Statków Rybackich, skupiający 20 tysięcy rybaków, wezwał do bezterminowego strajku. We Francji słowa krytyki skierowano pod adresem prezydenta Nicolas Sarkoziego, który zapowiedział wyznaczenie pułapu VAT-u, aby ograniczyć zabójcze skutki podwyżek cen. Ma to być złym sygnałem dla państw produkujących ropę naftową, orzekli krytycy.
Mówi Paryż RFI. Gruzja zażądała dzisiaj od Rosji przeprosin i odszkodowania za zestrzelenie 20 kwietnia gruzińskiego samolotu bezzałogowego. Samolot zestrzeliła nad Abchazją armia rosyjska. Rosja przeczy, jakoby miała z tym cokolwiek wspólnego, zapewniając, że zrobili to separatyści abchazcy. Po rozmowie w gruzińskim MSZ-cie ambasador rosyjski Kowalenko oświadczył, że nie przekonały go dowody strony gruzińskiej, zebrane przez niezależną ekipę ekspertów ONZ. Moskiewski MSZ oświadczył zaś, że informacje, na których opierają się eksperci, są tendencyjne i nieobiektywne. Dzisiaj w Zagrzebiu doszło do ostrej wymiany zdań między ministrami spraw zagranicznych Chorwacji i Serbii na tle uznania niepodległości Kosowa i okoliczności agresji serbskiej na Chorwację w roku 1991 oraz wojny, jaka z tego wynikła. Szef dyplomacji serbskiej Vuk Jeremić skorzystał z obecności na posiedzeniu w sprawie współpracy regionalnej, by napaść na Chorwację za uznanie Kosowa oraz, wedle chorwackiej agencji HINA, wygłosić niedopuszczalne deklaracje w sprawie wojny między obu krajami, oskarżając w nich Zagrzeb o czystkę etniczną, której ofiarą padło tam rzekomo ćwierć miliona Serbów. W rzeczywistości Serbowie ci uciekli z Chorwacji po przegranej II wojnie w roku 1995, nakłonieni do tego przez swych własnych przywódców. Od tego roku 40% uchodźców powróciło, wedle danych ONZ. Chorwacja istotnie dopuściła się jednak zbrodni w czasie tej wojny, za co sądzeni są obecnie w Hadze generałowie Ante Gotovina, Mladen Markacz i Ivan Čermak.
Ponad 420 tysięcy domów zawaliło się w dotkniętej trzęsieniem ziemi prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach. Informacje przekazała oficjalna agencja prasowa Nowe Chiny. Nie podano jednak żadnych więcej szczegółów, poprzestając na stwierdzeniu, że stało się tak w wyniku dwóch powtórnych wstrząsów, jakie dotknęły ten rejon, po pierwszym, który miał miejsce 12 maja. Tymczasem z Pekinu nadeszła wiadomość, że na 2,5 miesiąca przed rozpoczęciem letnich igrzysk olimpijskich w stolicy komunistycznych Chin zanotowano najwyższy stopień zanieczyszczenia powietrza, czego powodem ma być ponoć burza piaskowa szalejąca nad pustynią Gobi w Mongolii. Pekiński Urząd do Spraw Ochrony Środowiska zaleca osobom cierpiącym na choroby dróg oddechowych, aby nie wychodziły z domu. Taka sytuacja nie jest dla mieszkańców Pekinu niczym nowym, gdyż tego typu zjawiska jak burze piaskowe zwykle występują, tyle że w marcu i kwietniu. Niemniej fatalny stan powietrza, a pod tym względem Pekin należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast świata, budzi niepokój uczestników zbliżających się igrzysk i to mimo zapewnień działaczy MKOL-u, który przyznał Pekinowi organizację Igrzysk 2008, przekonujących, że zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia sportowców, chociaż może wpłynąć na ich wyniki. Niemniej już wcześniej odezwały się głosy, że tak zanieczyszczone powietrze może spowodować trwałe zmiany w układzie krążenia i układzie oddechowym, które mogą uniemożliwić sportowcom kontynuowanie kariery. Szczególnie narażeni są na to przedstawiciele konkurencji, w których wysiłek trwa dłużej niż godzinę, na przykład maratończycy czy kolarze szosowi. Jednym z tych sportowców, który na poważnie wziął sobie do serca ostrzeżenie, jest legendarny biegacz etiopski Haile Gebrselassie, który zapowiedział, że nie wystartuje w maratonie. Dwukrotny złoty medalista na 10 tysięcy metrów uważa, że start w tej konkurencji wystarczy. A trzeba przypomnieć, że to do niego należy najlepszy wynik na świecie w maratonie.
Mówi Paryż RFI. W algierskim mieście Tijaret na południowym zachodzie kraju trwają obecnie dwa różne procesy, gdzie 7 oskarżonym grożą wysokie grzywny oraz kary więzienia. Przestępstwo, jakie popełnili, jest zaiste niewybaczalne. Nawrócili się mianowicie na chrześcijaństwo. W jednej z tych spraw, gdzie za nawrócenie odpowiada 37-letnia Habiba Kuider, sąd zażądał uzupełnienia akt śledztwa. W innym procesie otwartym we wtorek prokurator zażądał dla 6 oskarżonych po 2 lata więzienia i po 5 000 euro grzywny. Wyrok ma zapaść 3 czerwca. Zarzut brzmi: nielegalne praktykowanie niemuzułmańskiego wyznania. Aresztowani zostali po wyjściu z prywatnego mieszkania, gdzie odprawili mszę bez zezwolenia. W Algierii wszelkie praktyki religijne wymagają podwójnego zezwolenia władz dotyczącego miejsca oraz licencji dla kapłana. Habiba Kuider aresztowana została w autobusie, miała przy sobie kilka lub kilkanaście, zależnie od źródeł, egzemplarzy Pisma Świętego. Prokurator zażądał dla niej 3 lat więzienia. Francuska pani sekretarz do spraw praw człowieka Rana Jade wyraziła ubolewanie z powodu tego procesu i apelowała do Trybunału o łaskawość. Od miesiąca trwa w Algierii rządowa akcja walki z prozelityzmem chrześcijańskim. Konstytucja algierska gwarantuje wprawdzie wolność sumienia, ta jednak pozostaje, jak się nie trudno domyślić, na papierze. Mówi Paryż RFI, w Afryce Południowej i w innych krajach kontynentu obserwuje się narastającą falę ksenofobii. Jak pisze AFP, imigrant jest w Afryce wygodnym kozłem ofiarnym, doskonałym alibi dla nieudolnych i skorumpowanych władz. Opinią publiczną wstrząsa obrazy polowania na cudzoziemców na ulicach Johannesburga. Senegalski dziennik Sud Quotidien nazwał je policzkiem wymierzonym Mandeli. Od 4 lat reżim w Angolii prowadzi operację pod hasłem Diament, polując na imigrantów z Konga, pracujących w kopalniach diamentów. Jest tam 350 tysięcy osób uciekających przed nędzą i wojną w ich własnym kraju. Władze wydalają ich siłą, grabią ich mienie. Armia angolska dopuszcza się na nich aktów przemocy, gwałtów, morderstw. Tymczasem mało kto równie surowo potępił wydarzenia w Afryce Południowej, jak angolski minister spraw zagranicznych. Tam z kolei, czyli w Afryce Południowej, ofiarą ksenofobii padają imigranci z Zimbabwe, kraju zrujnowanego przez Roberta Mugabe, który cieszy się bezwarunkowym poparciem ze strony swego południowoafrykańskiego kolegi Thabo Mbeki. Afryka Południowa jest, jak wiadomo, jedynym mocarstwem gospodarczym na kontynencie, przypomina AFP. Ściąga więc biedotę z całej okolicy, a miasta obrastają slumsami, gdzie zarówno imigranci, jak rodzima biedota pada ofiarą skorumpowanej policji i gangów. W Gwinei Równikowej doszło na przykład w grudniu do istnego pogromu Kameruńczyków na tle fałszywych pogłosek o napaści na bank, informuje AFP. Prasę przejrzały dzisiaj dla Państwa Sylwia Gipsi i Katarzyna Zawicka.
Szkoła Nowa Gwiazda Filmowa. Czytamy na czołówkach dzienników La Croix i Libération. Oba uznały, że francuski film Entre les Murs, który otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, zawiera przesłanie do wszystkich. Katolicki dziennik La Croix pisze, że świat szkoły od dawna interesuje reżyserów filmowych, którzy ukazują raz jej najlepsze, raz najgorsze strony. Film Laurenta Canteta kontynuuje tradycję francuskiego filmu, zapoczątkowaną w 1933 roku przez film Jeana Vigo Zero ze sprawowania, Zero de Conduite. Klasa jest terenem rywalizacji między pokoleniami, przekrojem społeczeństwa, laboratorium badawczym problemów seksualności i przemocy. W filmie Entre les Murs, nagrodzonym w 2008 roku w Cannes, reżyserowi udało się uniknąć obu pułapek idealizowania i wyolbrzymiania. Laurent Canté realizuje fikcję, trzymając się rzeczywistości. Kolorowa klasa, złożona z dzieci imigrantów z Afryki i Magrebu oraz białych Francuzów, jest typowa dla wielu szkół we Francji i gdzie indziej. Reżyser daje swym aktorom amatorom inną rolę niż w życiu, nie wdziera się do niego. Najtrudniejszy dla tych nastolatków będzie powrót do normalnej szkoły, obyśmy jako media mogli im w tym pomóc, pisze dziennik La Croix. Na łamach ekonomicznego dziennika Les Echos znajdujemy interesującą dyskusję na temat przemian we francuskim świecie pracy pod wpływem strajku generalnego i rewolty w maju 1968 roku, w której brali udział nie tylko studenci, ale i młodzi robotnicy i inne kategorie zawodowe. Historyk Jean-Pierre Le Goff mówi, że na negatywną wizję przedsiębiorstwa we Francji wpłynęło także rosnące bezrobocie. Jeszcze w latach 80. XX wieku, po dojściu do władzy partii socjalistycznej, przedsiębiorstwo miało się stać syntezą etyki, ekonomii i dbałości o sprawy socjalne. Dziś na odwrót, przedsiębiorstwo jest postrzegane jako narzędzie niszczycielskie. Są to dwie fazy tego samego mitu. Francji nadal trudno się pogodzić z przedsiębiorstwem. Na pytanie, czy w tej sytuacji nie jest paradoksem, że Nicolas Sarkozy, głoszący potrzebę rewaloryzacji pracy, został wybrany prezydentem, Jean-Pierre Le Goff odpowiada, że Sarkozy dotknął bolesnego miejsca, zwłaszcza dla lewicy. Praca była dla niej zawsze dominującą wartością, ale w latach 80., kiedy we Francji pojawiło się masowe bezrobocie, część lewicy zaczęła rozwijać jałowe utopie na temat końca pracy. To zdestabilizowało kategorie społeczne historycznie z nią związane. Le Goff podkreśla, że jego zdaniem dewaluacja pracy i przedsiębiorstwa nie jest bezpośrednim następstwem wydarzeń maja 68, lecz losem niektórych jego idei w innym kontekście – masowego bezrobocia i fali liberalizmu. Dziennik Les Echos zatytułował rozmowę „Perwersyjne skutki radosnej utopii”. Paryż stawia na wznowienie dialogu z komunistyczną partyzantką kolumbijską FARC po śmierci trzeciego jej dowódcy, pisze dziennik Le Figaro. W zamian za uwolnienie zakładniczki Ingrid Betancourt, Paryż nie wyklucza żadnej formy kompromisu. Hipoteza przyjęcia we Francji, a także w Hiszpanii i Szwajcarii niektórych członków FARC, którzy zrezygnowaliby z przemocy, jest nadal aktualna. Francja liczy na to, że nowy dowódca kolumbijskiej gerilli będzie skłonniejszy do szukania politycznego rozwiązania i uwolni zakładników. Ma nim zostać Alfonso Cano, uważany za umiarkowanego ideologa ruchu. W 1991 roku wynegocjował on krótki rozejm z rządem kolumbijskim. Wiadomo, że gerilla jest zdestabilizowana i osłabiona przez dezercję. Jeden z jej szefów, Iván Ríos, został zabity przez własnych ochroniarzy, drugi, Raúl Reyes, przez armię kolumbijską podczas interwencji w Ekwadorze. W jego komputerze znaleziono skądinąd kompromitujące informacje o powiązaniach między FARC a lewicowymi partiami w Salwadorze i innych krajach Ameryki Środkowej. Istnieje obawa, że rząd kolumbijski wykorzysta dobry moment, aby przypuścić ofensywę wojskową przeciwko FARC. Dyplomacja francuska śledzi przez lupę wszystkie kroki prezydenta Uribe, czytamy na łamach dziennika Le Figaro, który przewiduje także inne trudności, jak zagwarantować wolność członkom FARC we Francji czy innych krajach europejskich, skoro dopuścili się przestępczych czynów, by wymienić tylko porwanie i długoletnie pozbawienie wolności francuskiej obywatelki Ingrid Betancourt.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde czytamy, że 27 państw Unii Europejskiej dąży do bliższej współpracy z krajami Europy Wschodniej. W innym natomiast, że Moskwa podsyca konflikt z Gruzją i z Ukrainą. Opublikowany w poniedziałek raport ONZ-owskiej misji w Gruzji potwierdził, że samolot, który zestrzelił gruziński bezzałogowy samolot szpiegowski nad separatystycznym regionem Abchazji, był rosyjskim myśliwcem. Raport opracowany został w oparciu o zdjęcia radarowe i film wideo dostarczone przez stronę gruzińską. Wynika z nich, że samolot należący do rosyjskich sił powietrznych zestrzelił drona, a następnie odleciał w stronę rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski minister obrony oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, nie tylko informacjom gruzińskim, ale i raportowi ONZ. Zaprzeczyła i Abchazja. Misja ONZ-owska zapewnia, że w żaden sposób nie manipulowano taśmą wideo. Wyraża żal zarówno z powodu braku współpracy ze strony Abchazji, jak i nadgorliwej obserwacji z powietrza ze strony Gruzji. Granica między Rosją i Gruzją, a dokładnie przygraniczny region Abchazji, wymyka się spod kontroli Gruzji od czasu konfliktu zbrojnego w latach 1992-93 między abchazkimi separatystami wspieranymi przez Moskwę, i to wspieranymi bardzo konkretnie, i armią gruzińską. 250 tysięcy Gruzinów zostało wygnanych z nadbrzegów Morza Czarnego, regionu uprzednio stanowiącego integralną część Gruzji. Zgromadzenie Generalne ONZ opublikowało rezolucję uznającą prawa wszystkich uchodźców gruzińskich do powrotu do Abchazji. Od czasu ogłoszenia zawieszenia broni Rosja utrzymuje w tym regionie własne tak zwane siły pokojowe. Wprowadziła również swoją walutę, czyli rubla. Armia separatystów dowodzona jest przez rosyjskiego generała i większość mieszkańców Abchazji posiada rosyjskie paszporty. Napięcie między Rosją i Gruzją na tle Abchazji wzrosło po tym, jak Gruzja wyraziła chęć przystąpienia do NATO. Moskwa zapowiedziała, że zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło. Równie kategorycznie sprzeciwia się wejściu do NATO Ukrainy i jest zdecydowana podsycać nastroje separatystyczne i wspomagać armię separatystów. Mer Moskwy Jurij Łuszkow w czasie wizyty na Krymie zaapelował o przyłączenie Wielkiego Portu Czarnomorskiego, Sewastopola, do federacji. Rosyjski minister spraw zagranicznych stwierdził, że tak samo myśli większość Rosjan i że nie jest to w żadnym stopniu nastawanie na suwerenność Ukrainy. Kijów zdaje się mieć inne zdanie w tej kwestii. Od czasu tego apelu Jurij Łuszkow otrzymał zakaz wjazdu na Ukrainę. W rewanżu Rosja wydała taki sam zakaz Władysławowi Kaskiwowi, byłemu członkowi POR-y, organizacji młodzieżowej, która odegrała istotną rolę w pomarańczowej rewolucji, oraz wiceministrowi sprawiedliwości. Ciąg dalszy nastąpi.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Po raz 9 organizowany jest we Francji Dzień Sąsiada. Ta impreza nie tylko z roku na rok nabiera coraz większych rumieńców i cieszy się coraz większym powodzeniem, ale także stała się świętem o charakterze europejskim, bo śladem Francji poszło także ponad 20 państw Unii, które organizują u siebie podobne imprezy. Wprawdzie głównym miejscem spotkania jest stół, na którym pojawia się to, co każdy przyniesie. Od ciast i sałatek po tabule i wino, ale nie o samą biesiadę w tym wszystkim chodzi. Pomysł zrodził się z chęci przełamania muru, jaki dzieli ludzi mieszkających tuż obok siebie. Ściana, jaka ich dzieli, nie jest zbudowana z cegły, lecz z ludzkiej obojętności. Chodzi o to, by poznać człowieka żyjącego obok nas, z którym stosunki ograniczają się w najlepszym przypadku do wymiany grzecznościowych formułek i tradycyjnego ça va? Jak powiedział pewien mieszkaniec z kamienicy w 15 dzielnicy Paryża, chodzi o to, aby nadać ludzkiego wymiaru paryskiej anonimowości. A temu służą zwykłe odruchy, drobne gesty i cień życzliwości, który rodzi się tam, gdzie ludzie się na siebie otwierają, dzięki temu, że poznali się przy wspólnym stole, wznosząc różowym winem toast za pomyślność. Ktoś pomoże przy wymianie dętki w rowerze, kto inny zapuka do sąsiada, gdy mu się zawiesi komputer albo przecieka mu rura. Takie święto nie tylko pozwoli na poznanie życia drugiego człowieka mieszkającego tuż obok, nie tylko przebije mur samotności, ale także pozwoli na lepszą integrację ze swoją dzielnicą. Dlatego na stronie internetowej Stowarzyszenia Voisineo, założonego przez 3 młodych przedsiębiorczych ludzi pochodzących z Lyonu, można znaleźć dane dotyczące handlu w okolicy, w której mieszkamy, imprez kulturalnych, czy też dowiedzieć się o możliwości spędzenia wolnego czasu z całą rodziną. O motywach, jakie przyświecają organizatorom Dnia Sąsiada, mówi Athanase Perifan, pomysłodawca i twórca tego święta.
Tout simplement de lutter dans un monde où la relation à l'autre est difficile, de lutter contre l'isolement, le repli sur soi.
Chodzi o to po prostu, aby tam, gdzie stosunki międzyludzkie są bardzo trudne, walczyć z samotnością, z obojętnością, ze strachem przed drugim człowiekiem. Chodzi o to, aby miasta nabrały bardziej ludzkiego wymiaru, żeby ludzie stali się dla siebie bardziej przyjacielscy, bardziej solidarni. Ten dzień ma znaczenie symboliczne. Ważne jest to, co się będzie działo w następne dni. A żeby się na świecie nie skończyło dzisiaj pod hasłem Sąsiedzka Solidarność, rozpoczynamy program o wymiarze europejskim. Chodzi o to, aby przedłużyć ten nastrój przyjacielskiej biesiady. Kiedy rozpoczynaliśmy akcję, chodziło o Paryż, bo wydawało się, że to tutaj samotność jest najbardziej dotkliwie odczuwana. Dzisiaj przyłączyły się do nas wsie, w których mieszka 200-300 osób. Teraz Dzień Sąsiada obchodzony jest we Włoszech, w Hiszpanii, w krajach, gdzie wydawałoby się ludzie są wobec siebie otwarci. Okazało się, że jest to problem trzeciego tysiąclecia. Postęp technologiczny nie może się negatywnie odbijać na jakości stosunków międzyludzkich, nie może ich niszczyć. Na samotność może cierpieć 90-letnia osoba, tak samo jak 25-latek zarabiający 3,5 tysiąca euro. To problem stosunków międzyludzkich.
Gauthier Cassagnot, jeden z założycieli witryny internetowej Voisineo, tak mówi o konieczności podejmowania podobnych akcji.
I Dzień Sąsiada i nasza strona internetowa mają pomóc ludziom w czasach, gdy coraz trudniej jest się człowiekowi spotkać z drugim człowiekiem i odkryć, co mamy ze sobą wspólnego. Dzięki naszej stronie ludzie mieszkający koło siebie mogą się dowiedzieć, kto w dzielnicy gra w piłkę, kto gotów jest komu użyczyć swojej strefy Wi-Fi. Uważamy, że ludzie się od siebie odwracają w windzie, bo nie wiedzą nawet, co ich łączy.
Edycja Dnia Sąsiada 2008 odbywa się pod hasłem Solidarności Sąsiedzkiej. Niestety rzeczywistość często jest bardziej szara niż świąteczne nastroje. Pomysłodawca imprezy Athanase Perifan przyznaje, że często ludzie mu się żalą, iż dobro sąsiedzkie stosunki można obserwować tylko przez jeden dzień w roku. Pozostałe dni życzliwość gdzieś znika i często dla sąsiada ma się nie uśmiech, ale mocne słowo i złą minę. Mimo tej ciemnej strony pomysł powolutku kruszy mury i przełamuje bariery ludzkiej obojętności na człowieka żyjącego tuż obok. W końcu jak się z kimś biesiaduje, to zaczyna on nieco bardziej wielowymiarowo wyglądać w naszych oczach i przestaje być tylko dekoracją sąsiedztwa.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przybywa jutro z wizytą do Polski. Ma podpisać w Warszawie umowę o polsko-francuskim partnerstwie strategicznym. Co o wschodnioeuropejskich inicjatywach francuskiego szefa państwa myśli się w Niemczech? Posłuchajmy audycji z cyklu Euranet naszych kolegów z redakcji polskiej Deutsche Welle. Z Alfredem Grosserem, historykiem, politologiem i publicystą francusko-niemieckim oraz z Klausem Henschem, niemieckim politykiem, który w latach 94-97 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Europejskich Socjalistów, rozmawiała Barbara Kolen. Swego głosu użyczył Hubert Wolan.
Kiedy Francuzi odrzucili w referendum projekt unijnej konstytucji, zagroziło to paraliżem całej Unii Europejskiej. Dlatego Niemcy z ulgą przyjęli przejęcie władzy w Pałacu Elizejskim przez Nicolasa Sarkoziego. Już bowiem w toku wyborów prezydenckich zaproponował partnerom unijnym uproszczony traktat instytucjonalny i od tego czasu prześciga się w inicjatywach europejskich. Francuska polityka unijna uległa wielkiemu przeobrażeniu w porównaniu z polityką rządów Jacques'a Chiraca, uważa Alfred Grosser, znany francuski politolog. W laudacji na cześć Angeli Merkel, która w Aquisgranie odebrała nagrodę Karola Wielkiego, Nicolas Sarkozy powiedział w związku z przejęciem w drugim półroczu przez Francję przewodnictwa w Unii Europejskiej, że nie będzie w tym czasie prezydentem Francji, lecz przywódcą Europy. To znaczy, że podobnie jak Angela Merkel, będzie neutralny, realizując swoje zadania, przysłuchując się innym państwom i koordynując pracę w Unii. Sprzyjać mu będzie na pewno ratyfikacja traktatu lizbońskiego we Francji i w Polsce. I miejmy nadzieję, że również w Niemczech, jeśli nie wpłyną skargi do Trybunału Konstytucyjnego, co może wstrzymać pełną ratyfikację. Po zwycięstwie Nicolasa Sarkoziego zaczął na nowo pracować także przysłowiowy francusko-niemiecki motor integracji europejskiej. Stało się to z chwilą, gdy Francja poparła traktat lizboński, tłumaczy niemiecki eurodeputowany Klaus Hensch. Traktat otrzymał duże poparcie w obu izbach parlamentu i francusko-niemiecki motor zaczął działać na nowo. Zamilkł na 2,5 roku z dwóch powodów. Francuskiego nie w referendum i spadku autorytetu Chiraca. Myślę, że współpraca Francji i Niemiec odzyskuje wpływ, jaki zawsze wywierała na pogłębianie integracji Europy. Stosunki francusko-niemieckie wyszły wprawdzie z fazy stagnacji, ale muszą nabrać rozpędu, uważa Alfred Grosser. W tym francusko-niemieckim motorze brakuje siły stymulującej integrację europejską. Pchnąć do przodu mogłaby ją wspólna polityka gospodarcza i finansowa, co jest na razie niemożliwe, bo Sarkozy musiałby zmienić swoją politykę gospodarczą, a tego nie chce, uważa ekspert i wskazuje, że bez zakłóceń funkcjonują stosunki francusko-niemieckie w sferze społecznej. Nie znam dwóch państw na świecie, które mają tak silne powiązania jak Niemcy i Francja w wielu dziedzinach, w sferze społecznej, wymianie naukowej, kulturalnej, komunalnej, współpracy młodzieży czy prawników. A w sferze politycznej trudno jest ocenić, co jest prawdziwe, a co jest polityczną hipokryzją. Francja i Niemcy zapowiedziały, że chcą reaktywować Trójkąt Weimarski, platformę współdziałania z Polską. Hans Hensch uważa, że jest to dobry pomysł. Jest to przede wszystkim dobry sposób na to, aby uplasować Polskę na stałe w grupie dużych państw członkowskich.
Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Byłby to sygnał dla innych, że Polska jest dużym krajem. Byłoby to też pożyteczną platformą współpracy, jeśli nikt nie ulegnie iluzji, że Trójkąt Weimarski może posterować Unią Europejską. Sądzę, że byłaby to też pożyteczna platforma służąca wypracowaniu kompromisu. Umowy o partnerstwach strategicznych z innymi krajami w Europie Środkowo-Wschodniej są wyrazem tego, że Nicolas Sarkozy nie chce zostawić całego potencjału tych państw Niemcom i krajom skandynawskim. Tak ocenił niedawno sympatie wschodnioeuropejskie francuskiego prezydenta Dziennik Le Monde. Jego starania zacieśnienia współpracy z krajami na wschodzie Europy Alfred Grosser tłumaczy porażką planów utworzenia Unii Śródziemnomorskiej. To był pomysł dość antyniemiecki. Sarkozy wyszedł z błędnego założenia, że Niemcy są jedyną potęgą w Europie Środkowej i Wschodniej. Pomylił się, bo w Budapeszcie i Talinie ludzie uczą się głównie angielskiego, a nie niemieckiego. Ale Angela Merkel zmusiła francuskiego prezydenta do zmiany myślenia. Pozwolono mu zachować twarz. Pierwotny projekt Unii Śródziemnomorskiej upadł. Wschodnioeuropejskie inicjatywy Sarkoziego, które pochwalam, oznaczają nic innego, że francuski prezydent planuje bardziej interesować się tym, co dzieje się w krajach nadbałtyckich, na Węgrzech czy w Polsce. Ekspert do spraw francusko-niemieckich wiąże z tym jeszcze inne nadzieje. Kiedyś o mały włos nie powstał w Warszawie wspólny Instytut Kultury Francji, Niemiec i Polski. Byłoby wspaniale, gdyby udało się teraz zrealizować ten pomysł. Niemiecki eurodeputowany Klaus Hensch wróży dobrą przyszłość stosunkom niemiecko-francusko-polskim. Uważam, że współpraca między Francją, Niemcami a Polską odgrywać będzie w przyszłości fundamentalną rolę w Unii Europejskiej.
RFI, Radio France Internationale. słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Znajomy psychiatra zaprowadził mnie w zimne, majowe, niedzielne popołudnie do siedziby Paryskiej Akademii Medycznej, by pokazać obraz, o którym słyszałem wiele i czytałem wiele, płótno namalowane w roku 1849 Charlesa Müllera. Niektórzy uważają, że obraz Müllera jest alegorią szaleństwa poskromionego przez medycynę. Alegoria tak, ale nie poskromienia, lecz wyzwolenia. Obraz Charlesa Müllera nosi tytuł Pinel wyzwala z łańcuchów obłąkanych w szpitalu Bicêtre. Scena rozgrywa się na podwórcu szpitala wariatów. Na środku w czarnym redingocie stoi lekarz otoczony przez uczniów, którzy taktownie odsuwają od siebie już rozkutych i szczęśliwych pacjentów pragnących wyzwolicielom czule okazać swą radość. Mężczyzna w czarnym redingocie wskazuje palcem wychudzonego i półnagiego starca na wiązce zgniłej słomy. Dozorca posłusznie rozkuwa choremu kajdany. Tłum wyzwoleńców składa się z idiotów, furiatów oraz osobników na różne sposoby upośledzonych na umyśle. Jeszcze nie dowierzają szczęściu, które ich spotkało. Tuż obok lekarza artysta umieścił alegorię republiki w postaci pisarza odzianego w błękitny kaftan, białą kamizelkę i białe hajdawery, trzymającego w jednym ręku czerwony karnet i gęsie pióro w drugim. Tak, oto Republika Francuska zapisuje w swej historii wiekopomną datę. Alegorię Republiki obdarzył malarz rysami Esquirola, ucznia Pinela, jednego z najsłynniejszych francuskich psychiatrów XIX wieku. Płótno Müllera przypomina słynną kompozycję barona Jana Antoniego Grossa, Napoleon wizytujący zadrzmionych w Jaffie. Inny tytuł tego samego obrazu brzmi Napoleon uzdrawiający trędowatego w Jaffie. Ten obraz wisi w Luwrze. Gross namalował młodego generała na środku obrazu ze stojącą tuż za nim z należnym szacunkiem grupką oficerów. Napoleon wskazuje palcem bladą pierś. Napoleon i Pinel spełniają wolę wyższą. Niosą wyzwoliny i obietnice lepszego świata. Filip Pinel nie wyzwolił z kajdan obłąkanych nagle pod wpływem Bożego natchnienia. Ten proces trwał długo. Malarska alegoria wyraziła gestem proces, który rozpoczął się w ostatniej dekadzie XVIII wieku. Słowo psychiatra pojawiło się we francuszczyźnie w roku 1802, a słowo psychiatra w sensie lekarz dopiero w roku 1842. Te słowa mogły się pojawić dopiero wtedy, kiedy pacjenci ze szpitali dla obłąkanych, czyli jak się wtedy powiadało, azyli lub domów zdrowia, zostali rzeczywiście rozkuci. Rozkucie łańcuchów znaczyło przełom prawdziwy. Chorych umysłowo traktowano potąd tylko trochę lepiej niż zwierzęta. Chorych umysłowo uznawano powszechnie za diabelskie nasienia, za opętańców złowrogich i złowróżbnych. W początkach XIX wieku opętaniec przemienił się w pacjenta. Oto jedna z rzetelnych zasług francuskiej rewolucji. Filip Pinel wyzwolił szaleńców z kajdan pod wpływem niejakiego Jana Baptysty Poussena, który sprawował funkcję w owym szpitalu, jak to się wtedy nazywało, gubernatora zatrzymanych, czyli głównego dozorcy. Pewnego dnia Poussin usłyszał przeciągły, nieskończony, monotonny, ale wibrujący, przerażony i przerażający, skarżący się i oskarżający krzyk obłąkanego, przykutego do ściany kajdanami za ręce, za nogi i w obroży z łańcuchem na szyi. Jan Baptysta Poussin zrozumiał wtedy, że zarówno on, jak i każdy może pewnego dnia zostać przykuty do ściany. W kwietniu 1780 roku Poussin otrzymał awans na nadzorcę oddziału młodzieńców w 9 pawilonie. Po 3 miesiącach kolejny awans na gubernatora azylu dla obłąkanych. Przeciągły krzyk i codzienny widok przykutych do murów szaleńców prześladował Poussina bezustannie. Postanowił poświęcić swe życie nieszczęsnym. Niczego nie posiadał, niczym nie dysponował, żadnym specyfikiem, żadnym balsamem i żadną trucizną, żadną nową metodą terapeutyczną. Poussin nie dysponował niczym oprócz dobrej woli, współczucia oraz siły wewnętrznego głosu, który kazał mu traktować obłąkanych jak braci. W październiku 1785 roku Jan Baptysta Poussin poznał Margeritę, przyszłą małżonkę. Dzięki niej strawa dla szaleńców Bicêtre stanowczo się poprawiła. Nadciągnęła rewolucja. Po pierwszej rewolucji terror. W Bicêtre pojawił się doktor Guillotin, by wypróbować swój wynalazek w asyście Kata Sansona, czyli by obcinać zmarłym głowy. Kat Sanson był fachowcem rozsądnym, o jeśli nie gołębim, to przynajmniej czułym sercu. Kat Sanson powiedział doktorowi Guillotin: piękna maszynka, miejmy nadzieję, że jej gładkość nadużywana zbytnio nie będzie. 11 września 1793 roku zjawił się w szpitalu Bicêtre doktor Philippe Pinel. To on pierwszy wyraził jasno pogląd, że szaleniec nie jest zwierzęciem, lecz człowiekiem, chorym człowiekiem, którego trzeba leczyć, a przyczyna choroby tkwi w duszy.
Media. Anna Bernhardt.
Ponad połowa francuskich rodzin posiada abonament na internet, a prawie 80% obywateli jest wyposażonych w telefon komórkowy. Wydatki na nowy sprzęt zajmują coraz więcej miejsca w budżecie domowym, a specjaliści nie szczędzą wysiłków, by coś nowego wymyślić. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będą więc wyglądały nasze mieszkania za, powiedzmy, 2 lata. Według fachowców z branży centralne miejsce zajmować będzie pudełko jakiegoś operatora telekomunikacyjnego. Już dzisiaj 10 milionów podobnych urządzeń znajduje się we Francji. Są one najczęściej połączone z komputerem i telewizorem, a niedługo będą centralą dla telefonów komórkowych, czytników medialnych, a wszystko odbywać się będzie bezprzewodowo za pośrednictwem udoskonalonej technologii Wi-Fi. Niektórzy pracują też nad dołączeniem do centralnego pudełka małego urządzenia pozwalającego na większy i lepszy kontakt z domowym serwerem za pomocą komórki. Inną nowością ma być przenośny ekran telewizyjny, elegancki i malutki, lżejszy od laptopa, z którym można w domu funkcjonować jak kiedyś z tranzystorem. Pozwoli on nie tylko na oglądanie telewizji przez internet, ale też na słuchanie muzyki, oglądanie wideo czy przeglądanie zdjęć zmagazynowanych na twardym dysku w rodzinnym komputerze. W taki sprzęt będą wyposażone w najbliższym czasie nasze domostwa, przewidują specjaliści. Dodajmy od siebie, pod warunkiem, że urządzenia te będą kompatybilne między sobą i łatwe w użyciu. A czekając na nowe gadżety w dziedzinie high-tech, francuscy internauci mogą już teraz skorzystać z nowej, oryginalnej usługi VizGo. www.polskieradio.com, pozwalającej na rejestrowanie programów telewizyjnych bez magnetowidu. Niepotrzebne jest żadne dodatkowe urządzenie, wystarczy ściągnąć z internetu niewielkie oprogramowanie i zainstalować na twardym dysku. Później trzeba wybrać z programu naziemnej telewizji cyfrowej TNT audycje czy filmy, które nas interesują i jednym kliknięciem potwierdzić, a w 3 godziny po zakończeniu emisji dostajemy zamówione wideo. I nie musimy zostawiać włączonego komputera przez ten czas, gdyż operacja odbywa się w lokalu WIZGO. My dostajemy gotową przesyłkę, którą można oglądać na komputerze, telewizorze czy odtwarzaczu wideo typu iPod. Ta nowa usługa jest jeszcze jednym dowodem na to, że tradycyjny system oglądania telewizji zmienia się radykalnie. Pytaniem pozostaje, czy jest to legalne. Pomysłodawcy WizGo bronią się, mówiąc, że jest to po prostu wirtualny magnetowid pozwalający rejestrować programy. Usługa ta jest darmowa, ale obłożona pewnymi ograniczeniami. Można rejestrować nie więcej niż 15 godzin programu miesięcznie, a zamówienie musi być złożone najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem audycji. W każdym razie jest to świetna reklama dla naziemnej telewizji cyfrowej. Według sondaży przeprowadzonych ostatnio na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Przemysłu Fonograficznego SCPP 74% Francuzów zgadza się na wprowadzenie prawa przeciwko piratowaniu w sieci, czyli nielegalnemu kopiowaniu i rozpowszechnianiu tzw. dóbr kulturalnych objętych prawami autorskimi. Nawet 90% badanych Francuzów przyznaje, że przestanie uprawiać piracki proceder, jeśli proponowana ustawa usankcjonuje jako karę odłączenia od internetu. Taki wynik sondaży niewątpliwie powinien pomóc ministrowi kultury i komunikacji pani Christine Albanel, która ma przedstawić projekt ustawy Radzie Ministrów. Wynik nie jest jednak przesądzony, ponieważ pomimo silnej presji producentów i poparcia ze strony potężnego Universal France oraz lobbingu politycznego, aktualna wersja antypirackiego tekstu spotka się również ze zdecydowaną krytyką różnych środowisk. Parlament Europejski nie popiera prawnego sankcjonowania osób uciekających się do nielegalnego kopiowania z sieci przez zawieszenie im dostępu do internetu. Liczący się na rynku pracy informatycznej magazyn SVM ogłosił petycję przeciwko projektowi. Tekst podpisało już ponad 11 tysięcy sygnatariuszy, a są wśród nich politycy, deputowani europejscy, artyści, przemysłowcy, dziennikarze i eksperci. Sprzeciw wobec proponowanej ustawy nie wynika z chęci usankcjonowania nielegalnych kopii, ale przede wszystkim z obawy, że takie prawo w sposób zbyt totalitarny zapewni dostęp do kontrolowania przepływu informacji pomiędzy prywatnymi komputerami, czyli sprzeniewierza się demokratycznym ideałom sieci. Istnieje też uzasadniona obawa, że wobec prawdziwych piratów prawo to będzie nieskuteczne, czyli w sumie lekarstwo może okazać się bardziej niebezpieczne niż choroba.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Jeszcze jedna okrągła rocznica minęła nam w tym roku, wprawdzie trochę z pogranicza jazzu, ale któż może oprzeć się Frankowi Sinatrze? 14 maja obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci jednego z największych wokalistów XX wieku. Podobno na świecie nadal istnieją miliony ludzi, którzy przyznają, że jeśli rano posłuchają Franka, to mają lepszy humor przez cały dzień. Trudno się dziwić.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through
up to you, New York, New York, New York.
New York, New York to oczywiście temat z filmu o tym samym tytule. Piosenka została wykorzystana jeszcze w innym filmie, zupełnie innego rodzaju i znacznie później. Pamiętacie Państwo, jak lew Alex próbuje rozruszać zebrę Martiego w animowanym filmie Madagaskar? Zaśpiewali tą piosenkę i inni, ale wykonanie Franka jest niepowtarzalne. Nie wszystkie jego interpretacje były równie szczęśliwe. Myślę, że to oczywiście bardzo personalna sprawa, ale ja osobiście nie przepadam za wieloma jego interpretacjami przebojów lat 60. i 70. Na przykład Mrs. Robinson czy Yesterday wydają mi się o tyle bardziej interesujące w wykonaniach oryginalnych. Ale już na przykład My Way, które przecież jest też piosenką nienapisaną dla Franka, zaśpiewał znakomicie. Może dlatego, że My Way nie jest dokładnym tłumaczeniem przeboju Claude'a François, jest jego wersją angielską, znacznie tekstem odbiegającą od oryginału. Autorem słów angielskich jest Paul Anka.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my.
To było My Way. Piosenka Moon River zdobyła jeden z Oscarów dla filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Skomponował ją Mancini, a zaśpiewała przeurocza i przepiękna Audrey Hepburn. I zaśpiewała ją z pełnym urokiem. Ale jednak Frank ją przewyższył, chociaż nie taki piękny i nie taki czarujący.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. My huckleberry friend, Moon River and me.
Po wysłuchaniu takiego kawałka. Wypada wspomnienie o Franku Sinatrze, idolu dziewcząt i kobiet w różnym wieku, posądzanym o kontakty z mafią, co nigdy nie zostało udowodnione, bojowniku o zniesienie segregacji rasowej, aktorze i przede wszystkim piosenkarzu o znakomitym głosie i równie dobrej technice, zakończyć jakimś mocnym akcentem. No to akurat nie trudno, bo prawdziwych przebojów w jego repertuarze są dziesiątki. Raczej grozi tu, jak mówią Francuzi, embarras du choix. No to może Strangers in the Night, nucone kiedyś przez wszystkich zakochanych.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting,
Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.